Witamy. Adam Niedzielski jest naszym gościem, minister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Zacznę z wysokiej półki. Nawet 500 000 osób w Europie może umrzeć tej zimy z powodu koronawirusa. Tak ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Spytam pana, ile procentowo z tego 500 000 to będą ofiary w Polsce?
Mamy do czynienia z taką sytuacją, że w zasadzie ta przyszłość i te liczby to zależą od nas. One zależą od nas w tym sensie, że mamy już instrument walki z koronawirusem w postaci szczepień, który chroni przed zakażeniem, ale chroni przede wszystkim przed ciężkim przebiegiem koronawirusa, a mamy też pozostałe środki w postaci noszenia maseczek, zachowywania dystansu. My trochę o tym zapomnieliśmy, ale to naprawdę jest w naszych rękach.
Wrócę do pytania, jak wiele ofiar śmiertelnych może być tej zimy w Polsce z powodu koronawirusa?
Myślę, że przebieg czwartej fali przede wszystkim pokazuje, że mamy zdecydowanie mniej i zakażeń, i hospitalizacji, i do tej chwili zgonów, niż było to w poprzednich falach, więc mam nadzieję, że ten bilans najgorszy będzie stosunkowo mniejszy, niż był w poprzednich falach.
A jakie są najnowsze dane? Wczoraj pan alarmował, że piątek do piątku ten przyrost był o 70%, no to jest bardzo dużo. Jakie są dane z sobotniego poranka?
Mamy troszeczkę mniej przypadków, bo dzisiaj jest 15 190, wczoraj było 15 900, ale to jest cały czas bardzo duży przyrost tydzień do tygodnia i widzimy też po stronie wykonywanych badań też z tygodnia na tydzień, że te liczby się bardzo powiększają, co też świadczy o tym, że jest o wiele więcej transmisji, o wiele więcej tych
ekspozycji. Czyli nadziei na razie na zatrzymanie czwartej fali nie ma.
To jeszcze nie jest w skali kraju ten moment, gdzie by było apogeum, ale widzimy w tych dwóch województwach, które były najbardziej dotknięte, czyli mówię tutaj o Podlasiu i Lubelskim, że tam już ta dynamika wyhamowuje. W przypadku Lubelskiego te najnowsze dane nawet są takie, że tydzień do tygodnia to już jest tylko 9% dynamika, więc patrząc na to, co jest w skali
to
kraju,
pozytywne informacje.
To jest rzeczywiście pozytywny sygnał, ale wie pan, to jest jeszcze o tyle ważne, że przyjęliśmy pewną politykę walki z pandemią nieco inną niż była w poprzednich falach, bo nie zwiększamy poziomu restrykcji. Chcemy, żeby ze względu na właśnie tą naturalną odporność uzyskaną poprzez szczepienia, no przejść jak najmniejszym kosztem takim ekonomiczno-społecznym tą falę. I jeżeli na Podlasiu, w Lubelskim będziemy widzieli, że ta polityka jest dobra w tym sensie, że pozwala, rozwijając bazę łóżkową, zarządzając tymi elementami logistycznymi, przejść falę w taki sposób bezrestrykcyjny, to będziemy mogli już mieć taką świadomość, że kolejne fale będą pod coraz większą naszą kontrolą.
To ciekawe, panie ministrze, co pan mówi, bo wrócę do Światowej Organizacji Zdrowia, która grzmi, że Europa w tym sezonie będzie epicentrum koronawirusa, światowym epicentrum, no i trzeba wprowadzić restrykcji. Bez nich będą tragiczne skutki. Wczoraj Donald Tusk też grzmiał, że rządzący boją się opinii publicznej, nie chcą restrykcji, bo nie chcą stracić władzy, a te restrykcje są konieczne, żeby właśnie się koronawirus nie rozprzestrzenił.
No ale, szanowni państwo, to zawsze jest kwestia zważenia kosztów i korzyści, bo z jednej strony oczywiście mamy ograniczenie transmisji, mówię o takich restrykcjach, które ograniczają mobilność przede wszystkim, ale z drugiej strony mamy też ogromne koszty związane czy z kwestiami ekonomicznymi, ale też z kwestiami dotyczącymi życia społecznego. Ja mam w tej chwili ogromny problem dotyczący psychiatrii dzieci, który wynika między innymi z tego, że ten koszt zamknięcia szkół czy przejścia na naukę zdalną w zeszłym roku objawia się teraz z ogromną mocą, bo mamy
Nie ma pan łatwiej roli, to bez wątpienia. Wrócę do tego pytania, to czy się boicie rządzących, czy się boicie takich buntów? Wczoraj premier mówił nawet, że troszkę się boi takiej sytuacji we Włoszech czy we Francji, gdzie te ruchy osób no, bardzo mocno niezadowolonych z restrykcji są bardzo duże. Tam demonstracje są wielosettysięczne.
To też jest koszt, który trzeba brać pod uwagę. I ta decyzja, którą podjęliśmy dotycząca doboru strategii walki z pandemią, uwzględnia wszystkie te aspekty. No bo to jest rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy i nie można abstrahować od jej poszczególnych elementów, mówić, że nie ma grawitacji.
No, jest grawitacja, bez wątpienia. Panie ministrze, będą restrykcje czy nie? Bo w zeszłym roku o tej porze mniej więcej podobna była liczba zakażeń i wtedy cała Polska była czerwoną strefą. Dziś nie jest.
W poprzednim roku to mieliśmy już dużo powyżej 20 000, a nawet momentami 30 000 zakażeń. Mówię o poprzedniej fali i rozliczeniu infekcji. Hospitalizacji mieliśmy 20 000. Dzisiaj mamy tych hospitalizacji 9 000, więc proszę zwrócić uwagę, jaka to jest ogromna różnica. I I najważniejsze, dzieje się to w sytuacji, w której wirus, z którym teraz mamy do czynienia, jest o wiele bardziej zakaźny, o wiele bardziej zjadliwy, a mimo to ta naturalna odporność, którą wykształciliśmy poprzez szczepienia, ale też poprzez przechorowanie.
Czyli precyzując, rząd na razie takich obostrzeń rok temu nie wprowadzi.
W zasadzie, jeżeli wczoraj na zespole zarządzania kryzysowego analizowaliśmy nasze zdolności pod kątem infrastruktury szpitalnej, to mamy zabezpieczenie na miesiąc trwania tej fali jeszcze.
Co ze szkołami, panie ministrze, bo wiele osób mówi, zresztą też Światowa Organizacja Zdrowia, ale też i w Polsce profesor Sylwia Kołtan, konsultant krajowa w dziedzinie immunologii klinicznej, mówi, że szkoła jest wylęgarnią koronawirusa. Zresztą pana zastępca minister Kraska wczoraj też mówi, że połowa zakażeń to są te zakażenia właśnie ze szkół. Czy szkoły powinny być otwarte?
Znaczy rzeczywiście tak jest, że szkoły są takim miejscem, gdzie ta transmisja następuje. Jak wczoraj rozmawiałem z głównym inspektorem sanitarnym i podawał nam informacje na temat charakterystyki ognisk, które są w Polsce, no to blisko połowa ognisk to są ogniska szkolne, a jeżeli liczy się nawet osoby, które są w tych ogniskach dotknięte ryzykiem transmisji, to jest ich ponad 100 tysięcy. Mówię o samych szkołach, a ogólnie we wszystkich ogniskach, które są zgłaszane do sanepidu, jest 120 tysięcy, więc to jest rzeczywiście absolutna dominacja. Ale znowu dochodzimy do sytuacji czy podjęcia decyzji, gdzie trzeba zważyć różne aspekty. I z jednej strony oczywiście jest ograniczenie wirusa, ale z drugiej strony mamy stosunkowo małą zakaźność i szkodliwość dla dzieci koronawirusa, ale mamy ewidentnie już doświadczenie, że niechodzenie dzieci do szkoły, ten tryb hybrydowy czy zdalny, no ma bardzo poważne konsekwencje. Czyli... Jeśli pan pozwoli jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo w czwartek uruchomiliśmy kampanię, która właśnie ma zachęcać do mówienia o swoich emocjach przede wszystkim dzieci. Na tym otwarciu, czy na tym uruchomieniu kampanii była moja pełnomocnik do spraw reformy psychiatrii dziecięcej. Informowała o tym, że izby przyjęć psychiatryczne są pełne dzieci, które mają problemy z readaptacją po tak długim okresie.
Media o tym mówiły i alarmowały od roku mniej więcej.
No więc rzeczywiście trzeba zważyć i podjąć decyzję, która uwzględnia wszystkie te aspekty.
Kiedy, panie ministrze, ruszą kolejne szpitale covidowe? Czy słynny Stadion Narodowy niedaleko od nas tutaj znajdujący się będzie szpitalem jak rok temu tej porze, czy nie?
No, jeżeli będziemy mieli do czynienia cały czas z kontynuacją tego trendu i raczej z takim scenariuszem się liczymy, no bo my musimy rozwiązania przygotowywać na te najgorsze scenariusze, to myślę, że w perspektywie 2 tygodni szpital tutaj na Stadionie Narodowym zostanie uruchomiony.
A to w perspektywie jeszcze tej części radiowej naszej rozmowy spytam pana na koniec o Białe Miasteczko, bo Białe Miasteczko tego porozumienia wczorajszego z medykami nie uwzględnia, strajk będzie trwał.
No, tutaj rzeczywiście doza racjonalności jest bardzo niewielka. Każde rozwiązanie, które proponujemy, które negocjujemy, bo przecież to rozwiązanie, które wczoraj zostało przyjęte przez stronę pracodawców i część związków zawodowych. Bo
właśnie
to
część. Oni mówią, że z nimi nie rozmawiano.
No, zaproszeni byli do rozmowy, oni sami z tej rozmowy i z tego zaproszenia nie zaprosili, bo są uczestnikami zespołu trójstronnego, tak jak każda reprezentatywna organizacja związkowa. Więc to, że wyszli z tego forum, a teraz mówią, że nie uczestniczyli w rozmowie, tak nie uczestniczyli, bo nie mieli takiej ochoty.
To jak pan widzi możliwość rozwiązania tego? Oni mówią tak, że pan skupił się na zarobkach, a nie na reformie służby zdrowia.
W tych rozmowach rzeczywiście skupiliśmy się na wynagrodzeniach, bo bardzo ważnym elementem zapewnienia stabilności sektora zdrowotnego w Polsce jest to, żeby byli w nim specjaliści i chcieli pracować, nie wyjeżdżali za granicę. I ta atrakcyjność, czy zwiększanie tej atrakcyjności finansowej jest bardzo ważnym wymiarem. A inne zagadnienia też są na forum zespołu trójstronnego analizowane, tylko teraz rzeczywiście skoncentrowaliśmy się na wynagrodzeniach.
O szczepionkach, o paszportach covidowych i tym, co wydarzyło się w Pszczynie za moment, ale już nie na antenie radiowej, tylko w internecie. Adam Niedzielski jest naszym gościem, przypomnę, minister zdrowia. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję państwu i zapraszamy do internetu.
Dziękuję.
Panie ministrze, no mniej więcej tydzień temu pan ujawnił na antenie Polsatu, że planuje pan taką weryfikację, możliwość weryfikacji, czy pracownicy są zaszczepieni przez pracodawców. Kiedy to się ukazało na antenie, to wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości nawet ujawniało, że pierwszy raz słyszą, że taka możliwość jest brana pod uwagę. Teraz premier powiedział, że to będzie jednak na rządzie za tydzień. Myśli pan, że ten projekt przejdzie? Ma szansę czy nie?
Wie pan co, to jest w ogóle bardzo trudna sprawa, która no, wywołuje też oczywiście reakcje społeczne skrajne, ale no, musimy...
Też i w ramach rządu, bo Solidarna Polska jest tutaj bardzo na nie.
Oczywiście, tylko że w pewnym momencie te wszystkie kalkulacje polityczne niestety trzeba odsunąć na bok i trzeba mieć w pogotowiu rozwiązania, które będą no, konieczne do zastosowania w sytuacjach najbardziej krytycznych. Wtedy po prostu ta argumentacja polityczna no, traci na znaczeniu, bo ona traci wobec życia i zdrowia ludzkiego. Jeżeli analizujemy sobie pewne podejścia i narzędzia, które możemy zastosować, bo widzimy jak w Europie podchodzi się do restrykcji, tam przede wszystkim jest...
No Włochy, Francja na pewno znacznie ostrzejsze są te restrykcje.
Te książeczki covidowe, które są metodą wstępu w zasadzie wszędzie, że się...
I niektórzy mówią, są efekty. W Polsce tych efektów nie ma, bo nie ma tych obostrzeń.
Wydaje się, że przede wszystkim jak porównujemy kraje, to pewna dyscyplina obywatelska jest u nas zdecydowanie inna niż w tych krajach zachodnich, więc ta skłonność do wpisania się w pewne oczekiwania związane z takim sposobem walki z COVID-em jest u nas po prostu mniejsza. I to też trzeba widzieć i
trzeba
to zauważyć.
Może trzeba z szefem MSWiA porozmawiać, żeby większe kary za to były.
To
co
nie
pewnie
jest
niektórych
tylko
bardzo
kwestia,
zburwesuje, ale...
To nie jest tylko kwestia zwiększania kar. My cały czas prowadzimy rozmowy chociażby z komendantem policji na temat jakby egzekucji obowiązku maseczek, bo cały czas pamiętajmy, że to jest rzeczywisty, realny środek zabezpieczający nas przed transmisją i to jest coś, co też jest łatwe w egzekucji, bo różne rozwiązania, które były chociażby w naszej historii walki z pandemią, no, są w różny sposób egzekwowalne. O wiele łatwiej egzekwować obowiązek maseczki niż limity na metry kwadratowe w sklepie, no bo przecież policjant nie będzie obmierzał powierzchni i wyliczał, ile tam, prawda, i tak dalej.
W warszawskim metrze policjanci sprawdzają maseczki, ale gdybyśmy pojechali gdzieś dalej, do małych miejscowości albo na wieś, tam maseczek niemal nikt nie nosi.
No, ale mamy dwa priorytety z policją ustalone. To są środki transportu, gdzie jest po prostu zatłoczenie i to ryzyko transmisji jest bardzo duże. I wbrew pozorom wnioski z kontroli policyjnych nie są takie złe. To znaczy ta liczba wystawianych tam mandatów jest proporcjonalnie mniejsza niż na przykład w galeriach handlowych, bo też drugim priorytetem są właśnie galerie handlowe i takie skupiska publiczne. I tam to wypada o wiele gorzej.
Skoro mówimy o maseczkach, to Donald Tusk wystawił wczoraj rządowi czerwoną kartkę, mówiąc, że o maseczkach decyduje w rządzie PR-owiec, a nie medyk. Rządzący mają gdzieś bezpieczeństwo Polaków, myślą tylko o swoim interesie.
No, czegóż się spodziewać? To znaczy, no, szkoda, że ta rozmowa od razu nabiera takiego charakteru politycznej wypominanki, czyli takiego wypominania, wskazywania, wytykania.
Premier cytował słynne maile ministra Dworczyka, stąd ta wiedza, gdzie właśnie ktoś, kto doradza premierowi, decydował o tym, czy maseczki będą noszone, czy nie.
Proszę popatrzeć na jakby ciąg zdarzeń od początku pandemii, jak były poszczególne restrykcje wprowadzane. One nie były wprowadzane w dobrej atmosferze społecznej. Zawsze towarzyszyło im bardzo dużo emocji, a szczególnie im później w czasie, więc mówienie o tym, że kryterium wprowadzania był PR jest po prostu niepoważne.
No ale jest też tak, że właśnie liczycie się, sam pan przyznał, z nastrojami społecznymi.
Tak, ale tak jak mówię, w odpowiedniej sytuacji musi być odpowiednia decyzja. Jeżeli mamy sytuację komfortową, jaką chociażby mieliśmy w lato, to egzekwowanie maseczek nie było priorytetem w działalności służb policyjnych. A teraz, jak mamy sytuację trudniejszą, staje się priorytetem i jest wymagane.
Wrócę do tej weryfikacji szczepień pracowników. Myśli pan, że ta ustawa, te przepisy przejdą, czy nie? Włosi, ja przypomnę, że we Włoszech no, jest dużo, dużo mniej dzisiaj zachorowań niż rok temu, a ta weryfikacja i te obostrzenia, o których mówiliśmy, są znacznie większe niż u nas.
Ja uważam przede wszystkim, że to jest dobre rozwiązanie. To znaczy, to jest rozwiązanie o wiele lepsze niż sprawdzanie tych paszportów covidowych wszędzie, niż jakby regulowanie możliwości wejścia na podstawie tego, czy ktoś jest zaszczepiony, czy wykonał test, bo dla tych, którzy wybierają drogę nieszczepienia, no jest możliwość posiadania tego uprawnienia poprzez wykonywanie testów. Tyle, że te testy trzeba wtedy wykonywać codziennie, czy co drugi dzień, to w zależności od tego, jaką kraj prowadzi politykę. A to rozwiązanie, które jest tutaj proponowane, jest rozwiązaniem, które jest moim zdaniem najlepsze ze względu na to, że odwołuje się do takiego poczucia odpowiedzialności, które jest bardzo ważne przy wykonywaniu obowiązków zawodowych, bo istotą tego rozwiązania jest to, żeby pracodawca mógł tak zorganizować pracę u siebie w firmie, że w przypadku, jeżeli są jakieś obszary, gdzie ryzyko zakażenia jest większe, to tam powinni pracować ludzie zaszczepieni, bo to jest lepsze dla zdrowia tych, którzy są chociażby niezaszczepieni.
Ale zaraz, a na pewno wśród naszych słuchaczy też są takie osoby, znajdą się ci, którzy powiedzą, że to jest rodzaj segregacji, to jest rodzaj ubezwłasnowolnienia, ograniczenia naszej wolności.
To absolutnie, to jest ochrona i bezpieczeństwo, a nie segregacja. To jak pada deszcz i otwiera się parasol, nie wiem, czy to jest aż tak dobrze porównanie, to nie jest wymiarem czy wyrazem tego, że ktoś się segreguje, bo ochroni się przed deszczem. Tak samo tutaj.
Krótko mówiąc, ta ustawa wejdzie jeszcze w życie w tym roku?
Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to będzie rozwiązanie, które będzie na tyle jakby wkomponowane w funkcjonowanie firm. Zresztą proszę mi wierzyć, oczywiście my mówimy o tych głosach, które są przeciwne, ale to pracodawcy nas namawiają do tego, żeby tworzyć u siebie bezpieczne środowisko pracy. Tam jest między innymi postulat w tej ustawie, żeby w podmiotach leczniczych kierownicy podmiotów mogli wprowadzać na przykład obowiązek też szczepienia. Dlaczego? Dlatego, że szefowie hospicjów przychodzą do mnie i mówią o tym, że nie mogą sobie pozwolić na branie na siebie takiego ryzyka, żeby ktoś przyniósł, w cudzysłowie oczywiście, koronawirusa do hospicjum, gdzie są ludzie bardzo poważnie chorzy, czasami w stanie terminalnym.
To jakie branże, panie ministrze, jakie zawody mogłyby być objęte takim obowiązkiem?
Mówię o podmiotach leczniczych.
Czyli szpitale, hospicja, domy opieki społecznej?
Tak, tego typu podmioty.
A jeśli ktoś nie będzie chciał się zaszczepić, to co, będzie musiał pożegnać się z pracą?
Prawdopodobnie tak.
Na chwilę czy na stałe?
Rozwiązanie mówi o obowiązku. Tam nie ma katalogu kar wymienionego. To będzie prawdopodobnie możliwość rozstania się z pracownikiem.
Czy idąc tym tropem, rząd też planuje wprowadzenie właśnie takich tych paszportów covidowych, które uprawniałyby nas do wejścia do kawiarni, restauracji, kin, teatrów, na koncerty?
Paszporty covidowe są już u nas. One funkcjonują w tym sensie, że mamy bardzo duże liczby pobrań z internetowych kont pacjenta. W zasadzie, jeżeli popatrzymy na restrykcje, które teraz obowiązują, no to mamy limity w różnych przestrzeniach. Ja przypomnę, że one są mniej więcej 75%. Mówię o kinach, o teatrach, o takich miejscach publicznych. Pozostałe 25% może być wypełniane właśnie osobami zaszczepionymi. I sytuacja wygląda tak, że są imprezy, są zdarzenia, gdzie te paszporty są weryfikowane, więc jest cały czas taka możliwość.
Jaki rząd stawia sobie cel, jeśli chodzi o wyszczepienie populacji? We Włoszech, a ta sytuacja u nich była rok temu tragiczna, dziś to jest prawie 90% do końca grudnia, tak planują, to jest prawie cały kraj. Jak to będzie u nas?
U nas będzie to maksimum 70%. Skłonność Polaków...
Do końca roku? Czy w ogóle?
W ogóle to jest taki szklany sufit, jeśli można powiedzieć, o poziom wyszczepienia w Polsce, bo mamy badania, które informują nas o skłonności Polaków do szczepienia. Oczywiście można powiedzieć, że te 70% to jest mało, ale z drugiej strony proszę pamiętać o punkcie startu. My zaczynaliśmy w grudniu od takiej deklaracji ze strony 37% Polaków, więc też jednak przeszliśmy pewną ścieżkę zwiększenia skłonności. Wydaje się, że te 70% to jest taki punkt nasycenia.
To jeszcze jedno pytanie. Kiedy ministerstwo będzie informowało, ile osób po zaszczepieniu zmarło z powodu COVID-19? Bo te informacje na razie są utajniane.
Nie, one co tydzień w piątki są prezentowane.
Tak?
Tak, ja co tydzień w piątek na Twitterze Ministerstwa Zdrowia mamy informacje o infekcjach i zgonach osób właśnie w podziale na zaszczepionych i niezaszczepionych.
Liczba zwiększająca się?
Zwiększająca się w tym sensie, że na samym początku było to 90 kilka procent, mówię o zgonach i zakażeniach osób niezaszczepionych, a teraz ta proporcja jest mniej więcej 20 do 80.
Panie ministrze, to jeszcze śmierć ciężarnej 30-latki w Pszczynie. Dwóch lekarzy zostało zawieszonych. Pytanie, czemu tak późno?
To jest bardzo trudna sprawa, która wymaga wyjaśnienia. To chciałbym od razu na początku zaznaczyć, że szafowanie wokół tej sprawy różnymi politycznymi doktrynami jest po prostu nie na miejscu i moim zdaniem jest też brakiem szacunku dla osób, których ta tragedia dotknęła. Ta sprawa będzie wyjaśniona oczywiście przez prokuraturę. Ja zleciłem NFZ-owi kontrolę, ale to są działania, które też trochę potrwają w czasie. Dlatego...
Z informacji, której pan już ma teraz, kto ponosi odpowiedzialność za to?
Ja nie będę ferował wyroków absolutnie dzisiaj. Ja muszę mieć dostarczone informacje. To, co chcę zrobić, to poprosiłem konsultanta krajowego do spraw ginekologii i położnictwa o wydanie takich wytycznych, takiego komunikatu, który będzie jednoznacznie mówił o tym, że bezpieczeństwo kobiety w przypadku takim, jak miał miejsce, jest wystarczającym, czy jest powodem do tego, żeby przerwać ciążę.
A jest to pokłosie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku?
Cały czas mamy interpretację, która dopuszcza przerywanie ciąży, szczególnie właśnie w przypadku zagrożenia życia kobiety i ta polityka powinna być stosowana, stąd te wytyczne konsultanta krajowego, które oczywiście również w imieniu ministra zdrowia są wydawane. No,
ale wiele osób, wielu polityków też mówi, że lekarze po prostu się bali, tak? Że to orzeczenie ich paraliżuje, dlatego nie działali.
Być może jakaś interpretacja tego orzeczenia rzeczywiście mogła tak działać, stąd będą wydane te wytyczne.
Teraz jeszcze zacytuję Donalda Tuska z wczoraj, który powiedział, że to nie lekarz, a prokurator prowadzi dziś ciążę w Polsce. Lekarze boją się ministra Ziobry, czy lekarze rzeczywiście są sparaliżowani strachem przed ministrem Ziobrą, prokuratorem generalnym?
Nie wiem, skąd ma taką wiedzę pan były premier, ale niemniej jednak ja, tak jak powiedziałem, postaram się wyjaśnić w komunikacie skierowanym do lekarzy, że w przypadku zagrożenia, które razem z konsultantem bardzo konkretnie zidentyfikujemy, pokazując odpowiednie momenty dotyczące różnych faz ciąży, takie decyzje absolutnie powinny być podejmowane.
Widział pan pewnie to, co dzieje się w internecie, tam emocje są ogromne, obwinianie też jest bardzo duże. Jest taki hashtag ani jednej więcej. Dziś w Warszawie o 15.30 ruszy taki duży marsz sprzeciwu. Wiele znanych osób też zapowiedziało, że tam będzie w tym marszu. On będzie miał finał przed Ministerstwem Zdrowia. Wyjdzie pan do tych osób? Będzie miał pan coś im do powiedzenia?
Przede wszystkim ja rzeczywiście widzę teraz pewnego rodzaju wysyp informacji dotyczących tego. Wiadomo, że to jest sprawa, która wywołuje ogromne emocje społeczne, ale ja poprosiłem Narodowy Fundusz Zdrowia o to, żeby różne sygnały, bo teraz pojawia się dużo nowych sygnałów, że w jakichś innych miejscach dzieją się takie sytuacje. My każdy z tych sygnałów staramy się wyjaśniać i okazuje się, że przynajmniej dwie informacje, które wczoraj były właśnie kolportowane przez media społecznościowe, były po prostu nieprawdziwe. Więc po pierwsze pamiętajmy o proporcjach, a po drugie ja będę starał się ten problem rozwiązać między innymi właśnie przez te wytyczne, o których mówiłem. Protest, każdy ma prawo do wyrażania swoich
Ale
myśli.
Ale powie pan coś tym osobom, które przyjdą? Wyjdzie pan do nich czy nie?
Nie, raczej nie.
Nie planuje pan.
Nie planuję.
A co mówią lekarze? Ma pan jakieś takie kontakty z lekarzami w całej Polsce? Rzeczywiście jest to, po pierwsze, czy to jest duża skala, po drugie, czy rzeczywiście ten strach przed ewentualną odpowiedzialnością karną wśród lekarzy jest tak duży, że boją się podejmować decyzje?
No, nie mam aż tak reprezentatywnego rozeznania, żeby rozmawiać ze wszystkimi położnikami, ginekologami w Polsce, ale generalnie jak rozmawiam chociażby z konsultantem krajowym, prosimy o przedstawienie tych wytycznych, to podejście jest bardzo pragmatyczne i raczej jakby istotą tego komunikatu, o którym mówię, jest to, żeby dać klarowny sygnał, że nie trzeba bać się w sytuacjach oczywistych podejmować takich trudnych decyzji.
Jak powiem się, kiedy możemy poznać dane dotyczące tej tragedii w Pszczynie, co rzeczywiście było przyczyną?
No myślę, że niestety tutaj nie można powiedzieć, że to się stanie na dniach. To jest raczej kwestia tygodni i miesięcy. Kontrola NFZ-u na pewno zakończy się szybciej i po niej będziemy mieli przynajmniej wiedzę, czy procedury, które były tam realizowane, były prawidłowe, czy była prawidłowa obsada, jeżeli chodzi o dyżur, jaki w tym momencie był pełniony przez lekarzy, i te podstawowe informacje już nam powoli będą wskazywały, w którą stronę powinno iść
wyjaśnienie. Jeśli okaże się, że to jest zwykłe ludzkie zaniedbanie,
ja absolutnie nie chcę tego przesądzać w tej chwili, ale też może tak się okazać. No to wtedy oczywiście są odpowiednie i mówię o sądzie lekarskim, o odpowiedzialności lekarskiej. Zresztą Naczelna Rada Lekarska też wdrożyła w tej sprawie swoje postępowanie wyjaśniające.
To jeszcze mówiliśmy o tym marszu, który ruszy dziś. W czwartek 11 ruszy kolejny inny marsz. Czy w tej sytuacji epidemicznej powinien taki marsz w ogóle się odbyć? Mówię o Marszu Niepodległości.
Wie pan co, no ja cały czas mówię, że my nie powinniśmy walczyć z epidemią tylko i wyłącznie restrykcjami i regulacjami, tylko też jednak jakąś własną odpowiedzialnością, bo nikt nikogo na siłę nie uleczy, nikt nikogo na siłę nie uratuje, jeżeli ta druga strona nie chce. Więc to każdy powinien sobie sam odpowiadać, kiedy to zagrożenie jest realne i jest poważne, a widzimy, jakie są statystyki nowych infekcji, ile jest hospitalizacji, jaka jest liczba zgonów. Jeżeli ktoś nie przetwarza tych informacji, no to sieje zagrożenie.
Pytam o to, bo rok temu, kiedy był marsz pań, po tym właśnie orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, rządzący mówili, że to jest wbrew właśnie i przepisom, i zdrowym rozsądkowi, bo to jest transmisja wirusa. Dzisiaj pan troszeczkę ucieka od tej narracji sprzed roku.
Bo mamy inną, nie. Narracja jest w gruncie rzeczy taka sama, tylko mamy inną politykę dotyczącą restrykcji. Teraz nie ma aż takich dolegliwych zakazów, a z drugiej strony, no, czy można zakazić się w tłumie, który na dodatek jeszcze krzyczy, czyli ta transmisja czy wydzielanie aerozolu jest stosunkowo duże? Oczywiście, że można i oczywiście, że trzeba unikać takich sytuacji.
To w takim razie ten marsz powinien się odbyć, czy nie? Albo może powinien w maseczkę?
Wystarczyłoby być w maseczkę.
Wyobraża pan sobie, że ci ludzie przejdą w maseczkę?
Nie za bardzo widzę to. No.
Co będzie, jeśli transmisja będzie większa?
Każdy działa na swoją odpowiedzialność tutaj.
Adam Niedzielski, minister zdrowia. Niełatwe pan zadanie, ale też niełatwy fotel, ale taki jest zadanie ministra zdrowia, żeby walczył z tym, co dzieje się na polu, bo to jest też i pole, i wyzwanie, i trochę wojna z naszym zdrowiem. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję
dobrego
bardzo.
I zdrowego
dziękuję
dnia.
Państwu.
I dla pana, i dla naszych słuchaczy i widzów. Kłaniamy się. Adam Niedzielski, minister zdrowia, był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia.